Sportowa Arena.
Na zegarze 5,5 minuty po godzinie 21. Mamy w kalendarzu wtorek, to jest 8 dzień sierpnia i startujemy na antenie Polskiego Radia Poznań z kolejnym wydaniem audycji Sportowa Arena. Audycję realizuje Jarosław Epakczyński, kłania się Państwu Krzysztof Ratajczak. No i zgodnie z obietnicą dzisiaj będzie rozmowa o Speedwayu, o czarnym sporcie. I skupimy się oczywiście na Speedway Ekstralidze, bo już niebawem faza playoff, choć jeszcze jutro zaległości mają być odrobione, chociażby na stadionie w Krośnie, bo tam zdegradowane już jest Ekstralidze. Ligi Wilki podejmować będą Fogo Unię Leszno. No i właśnie o leszczyńskich Bychach, czyli naszym wielkopolskim jedynaku Speedway Ekstralidze, chcemy dzisiaj porozmawiać. A nie ma lepszego człowieka, żeby go przepytać tutaj na radiowej antenie, jak Ireneusz Igielski, członek zarządu, dyrektor zarządzający klubu. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Witam serdecznie ciebie, Krzysztof, i wszystkich słuchaczy.
To, żeby jeszcze nie mówić o tym, co może wydarzyć się w fazie play-off, to zapytam o to jutrzejsze spotkanie. Jakie są meldunki, te ostatnie mecze raczej powinien dojść do skutku, żeby zamknąć tę sesję zasadniczą?
No, świeci słońce. To jest najważniejsza informacja w Krośnie. Świeci słońce tak naprawdę od dzisiejszego poranka. Troszeczkę gdzieś tam przekropnie było od rana, później już wyszło słońce. Ten tor jest cały czas gdzieś tam przygotowywany do jutrzejszych zawodów. I jutro też pogoda w miarę dobra. Przelotne opady. Komisarz już tam jest od dnia dzisiejszego. No, miejmy nadzieję, że po tym niefortunnym weekendzie indywidualnych mistrzostw Polski w Krośnie, gdzie przez dwa dni nie mogły te zawody się odbyć. No, mamy nadzieję, że jutro już bez przeszkód odjedziemy te zawody i będzie dobre ściganie.
No właśnie, trzeba zamknąć tę rywalizację zaległą. Jeszcze te dwa mecze pozostały, a więc Celfast Wilki Krosno kontra Fogo Unia Leszno. Jutro też na 20 zaplanowany zaległy mecz na Stadionie Olimpijskim we Wrocławiu. Betard Sparta kontra Lubelski Motor. A wszystko później zacznie się kręcić od nowa, bo będzie faza play-off. Jak klasycy mawiają, która rządzi się swoimi prawami. Tak. Ale o tym trochę szalonym sezonie leszczyńskich Byków porozmawiamy sobie już za chwilę. A teraz zacznijmy jeszcze muzycznie. My oczywiście też Państwa informujemy, że jeśli ktoś ma ochotę włączyć się do naszej rozmowy, to zachęcam serdecznie. 618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Gdyby ktoś chciał porozmawiać o czarnym sporcie, o Fogo Unii Leszno, do dyspozycji Ireneusz Igielski. Człowiek z tego klubu jest z nami. 11 minut po godzinie 21. Dzisiaj Sportowa Arena o sporcie żużlowym i o naszym wielkopolskim jedynaku Speedway Ekstralidze, czyli Fogo Unia Leszno. 618-654-654. Ja już mam cały serial pytań do Ireneusza Igielskiego, naszego gościa w studiu, członka zarządu klubu i dyrektora zarządzającego. No ale dobrze, bierzemy pierwszy telefon na antenę. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Witamy.
Dobry wieczór.
Mam pytanie, kto następcą pana barona i w jakim składzie jedziemy w Krośnie?
Dobra, dziękujemy serdecznie. No to panie Irku, skoro zaczęliśmy od tego Krosna, ja pytałem o pogodę, o słońce, czy po tych perypetiach związanych z trzecim finałem indywidualnych mistrzostw Polski uda się rozegrać ten mecz. Jest nadzieja, że tak będzie. To zacznijmy od tego składu, bo sobie ten wątek Piotra Borona zostawię trochę na później.
Tak, no jeżeli chodzi o skład, no to oczywiście jedziemy w pełnym składzie. Ja nie wiem czemu gdzieś tam się pojawiły jakieś takie informacje, że można jechać trochę w innym składzie, żeby no, niekoniecznie dobrze pojechać, ten mecz przegrać. Nie. To sport na tym nie polega. To trzeba zawsze jechać na maksa. My jedziemy w pełnym składzie. No, nie muszę chyba kibicom przypominać, że mamy też takie małe rachunki do wyrównania z drużyną z Krosna, tak? Bo trochę nam nie do końca było po drodze na koniec zeszłego sezonu i w tej przerwie zimowej. Także jedziemy w pełni skoncentrowani, jedziemy, chcemy walczyć, chcemy wygrać. W Krośnie taki jest nasz główny cel.
No właśnie, bo to spotkanie szalenie też istotne, także z perspektywy zawodników, zawsze oczywiście też nie tylko punkty do zarobienia są pieniądze, oczywiście. Więc ta motywacja powinna być dobra, tym bardziej, że ten sezon, jak mówiliśmy, użyłem tego określenia, dosyć szalony, choć skończyło się szczęśliwie, bo tak naprawdę przed tym krośnieńskim meczem wszystko się wyjaśniło, udało się w piątek rozegrać dwa mecze ostatniej kolejki rundy zasadniczej, skończyło się remisami Gorzowa z Toruniem i Częstochowy z GKM-em, co w przypadku Fogo Unii ważniejsze, 45-45, a zatem jest już wiadomo, że rywalizacja będzie w play-offie z pierwszą drużyną, czyli z Beterdem, Spartą Wrocław, ale chcę nawiązać, i czy to określenie taki szalony, pełen kontuzji, pełen pewnych zaskoczeń, o czym już napomknął także nasz słuchacz, bo 19 lipca na prasowej konferencji Piotr Baron ogłasza, że nie będzie prowadził drużyny Leszczyńskich Byków w następnym sezonie. No nudno to u was nie było?
No nie, u nas nigdy nie jest nudno, a ten rok w ogóle mieliśmy jakiś taki pełen niespodzianek, sytuacji, których nie do końca można było przewidzieć, tak? Bo to, że jest to sport urazowy, to my wszyscy wiemy. Zdajemy sobie z tego sprawę, no, że generalnie to jest część gdzieś. Te kontuzje krótsze, dłuższe, czy to, że zawodnicy wypadają ze składu, czy kontuzje bardziej poważniejsze, czy mniej, to jest częścią tutaj naszego w ogóle funkcjonowania. Ale to, ten Armagedon tak naprawdę, który nas spotkał w tym roku, a przypomnę, że zaczęło się wszystko już od przerwy zimowej, bo bodajże w styczniu chyba nasz pierwszy zawodnik australijski, Kanan Ru, złamał kręgosłup w Australii. I tak naprawdę to już od stycznia się zaczęło. No i tak później się pociągnęło dalej. No,
przypomnij to chronologicznie, tak żeby słuchacze, którzy może mniej dokładnie śledzili te ligowe rozgrywki, jak to wyglądało?
No generalnie, no tak jak powiedziałem, Kanan Ru w styczniu złamał kręgosłup. Rozpoczęliśmy później okres przygotowawczy. Całe szczęście obóz w Hiszpanii poszedł nam w miarę dobrze. Nie było żadnych ofiar, gdzie przypomnijmy, że zdarzały się sezony, no nawet chociażby u nas w Lesznie, gdzie Piotr Pawicki któregoś roku wrócił z nogą złamaną. Sparingi, wszystko okej. Pierwsze dwa mecze jedziemy w pełnym zespole i to był bodajże trzeci mecz rundy zasadniczej, wyjazd do Grudziądza, no i pierwsza taka, no bardzo poważna kontuzja, bo Chris Holder, Australijczyk, no problemy z kręgosłupem, tak, złamany kręgosłup, oczywiście bez tych powikłań neurologicznych,
całe
szczęście, tak, wszyscy w telewizji widzieliśmy, jak zszedł nawet z toru, bardzo obolały, zszedł z toru.
Irek, jeszcze mecz wygrany, 50-40, ważny mecz, tak, w kontekście
tak,
całego sezonu,
oczywiście.
Nawet tej sytuacji, która jest obecna.
Chociażby, dokładnie, tak, nie, no i ten Chris, który siedzi w parkingu, wydawało nam się wszystkim, no, że jest poobijany, potłuczony, a on po 5 minutach zaczął tam słabnąć i naprawdę to zaczęło źle wyglądać, tak? Także straciliśmy Chrisa, pierwsze rokowania, to się mówiło 10-12 tygodni, tak? Także no to już wtedy zrobił nam się problem, aczkolwiek to jeszcze była taka sytuacja, którą mogliśmy, nie chcę powiedzieć, że poradzić sobie i opanować, bo jednak tych zawodników mamy więcej, bo mamy i dużo juniorów, tak? I mamy tego Nazara Partnickiego, także aczkolwiek szkoda bardzo do Chrisa, no bo to jednak zawodnik z podstawowego składu, tak? Jechaliśmy dalej, walczyliśmy, no i co? No i później przychodzi etap na pozostałych zawodników, tak? Także pamiętamy mecz z Gorzowem u nas, czyli Janusz Kołodziej, w którego wjeżdża chyba bodajże Oskar Paluch, tak? Tracimy Janusza, później mecz w Gorzowie, nie, czy najpierw chyba był mecz w Gorzowie, traciliśmy Zęgiego, tak?
Grzegorz Zęgota.
Oczywiście, tak. Później Janusz, no gdzieś fajnie Nazar Partnicki wskoczył do drużyny, no pojeździł 4 tygodnie, no i złamana ręka. Także tak naprawdę straciliśmy 4. Nie mówię o innych kontuzjach naszych młodzieżowców i zawodników krótko po licencji, chociażby w klasie 250 czy nawet w klasie 500, którzy na zawodach indywidualnych też, chociażby Marcel Juskowiak, który teraz tak naprawdę tutaj wraca do zdrowia i no jeszcze mamy nadzieję, że wyjedzie sobie spokojnie w tym sezonie. Też problemy z kręgosłupem niestety. Także no ten sezon był bardzo ciężki dla nas. No był moment, gdzie no naprawdę już nie mieliśmy kim jechać, tak? Musieliśmy posiłkować się zawodnikami z zewnątrz. Też były dylematy, jeżeli chodzi o to, kogo ściągnąć. Czy ma to być zawodnik polski, czy zagraniczny? Koniec końców decyzja padła na Adriana Miedzińskiego. Tak? Szukaliśmy zawodników też z Anglii, czy z zagranicy. No ale ten rynek jest po prostu tak już był przebrany, no że to byli zawodnicy, którzy tak naprawdę nic nam nie gwarantowali. Ja wiem, że pewnie za chwilę odezwą się gdzieś tam kibice i powiedzą, że Miedziak też nic nie gwarantował, tak? No ale my musieliśmy podejmować decyzję, tak? Z Miedziakiem szybko gdzieś tam się jakoś porozumieliśmy, przyjechał do nas na parę treningów, całkiem sensownie się na tym motorze prezentował. No, mieliśmy nadzieję, że jest w stanie powalczyć chociażby z tymi juniorami drużyny przeciwnej, być może z drugą linią. No, nie do końca to się udawało, także no, ciężki bardzo ten sezon za nami. No ale tak jak wspomnieliśmy, Krzysztofie, to jest koniec rundy zasadniczej teraz, tak? Przed nami play-offy, wszystko jest grubą kreską.
Ale to, wiesz co, tak nawiązując do tego, co powiedziałeś, świadomie poprosiłem cię o to takie chronologiczne systematyzowanie tego, co się wydarzyło, no bo zawsze czasami są takie, czasami się tego nie docenia, czy z punktu widzenia medialnego, czy kibicowskiego, że żużel, niby wszyscy wiemy, że jest to sport urazowy, że tylko u was nastąpiło takie spiętrzenie, takie nieprawdopodobne.
Kumulacja była, bo my w pewnym momencie jechaliśmy bez Zęgiego, bez Janusza Kołodzieja, bez Chrisa Holdera. Proszę sobie z każdej innej drużyny wyciągnąć
do trzech podstawowych
zawodników, tak? No to są kluby, które pewnie nie miałyby kogo wstawić do składu, tak? A my nie dość, że mieliśmy, jechaliśmy, walczyliśmy. No wprawdzie no, nie udało się powalczyć o punkty, tak? Wszyscy nas doceniali za walkę, za odwagę i za to, że się nie poddajemy, no ale koniec końców Po 15 biegach trzeba mieć tych punktów 46, żeby wygrać mecz, żeby były te dwa duże punkty meczowe.
Nie dajmy więcej czekać naszemu słuchaczowi na linii. Halo, dobry wieczór, 61 865 4654, witamy.
Dobry wieczór. Ja jestem kibicem, mieszkam w Poznaniu, ale jestem od wielu lat kibicem Unii. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego przed tym sezonem Unia się tak bardzo osłabiła? Bo to dla mnie jest niezrozumiałe, żeby puścić, żeby odeszło dwóch w sumie bardzo dobrze punktujących w tej chwili zawodników. Plugra, a oczywiście Peter. Dziękuję bardzo.
Dobra, dziękujemy serdecznie. Okej, no bo rzeczywiście w tej sytuacji powiedziałeś, że było kim jeździć, ale też przypominam sobie, że tak trochę prosiłeś na początku tego sezonu o takie zaufanie. Nawet żartowaliśmy sobie, zobaczymy jak będzie z tą frekwencją, no bo wiadomo, że po czterech z rzędu tytułach drużynowych mistrzów Polski trochę, no te apetyty najchętniej to kibice chcieliby, żeby już do 2057 FOGO Unia Leszno zdobywała Mistrzostwo Kraju i wtedy byłoby pewnie wszystko w porządku.
Tak,
może nie do końca, bo może zdarzyłby się jakiś przegrany mecz. Trochę trywializuję, ale coś w tym jest. Z pewnego troszkę innego pułapu startowaliście. Chodziło o co? O to takie ożywienie? Bo słuchacz zadał konkretne pytanie.
Tak,
Peter Pawlicki odchodzi, Kacper Pludra.
Aczkolwiek tu musimy lekko sprostować naszego kibica. Kacper Pludra nie jeździ w Unii Leszno z tego, co wydaje mi się, już dobre chyba trzy sezony. Bo Kacper odszedł.
I tak postanowił.
Dokładnie, tak Kacper postanowił. To były krótkie też decyzje, tak? Bo Kacper akurat wywodzi się jak gdyby z tego pokolenia tych trochę starszych zawodników, tak? Czyli Kacper był jak gdyby pomiędzy starszym Dominikiem Kuberą i Bartkiem Smektałą. Był młodszy od nich, a z kolei był starszy o parę lat od naszych obecnych juniorów, tak? Czyli Damiana Ratajczaka, Huberta Jabłońskiego i Jantka Mencla, tak? I my na tym etapie, jeszcze wtedy był Szymon Schlauderbach, i my na tym etapie mieliśmy po prostu tych chłopaków dużo za dużo. No i musieliśmy podejmować decyzje. No i takie decyzje wspólnie gdzieś tam podjęliśmy. Przypomnę, jeszcze był Krzysiu Sadurski, który też zmienił barwy klubowe i to było na zasadzie, tak samo jak Kacper, na zasadzie transferu definitywnego, czyli Kacper do Grudziądza, Krzysiu Sadurski do Krosna i to była nasza celowa, przemyślana decyzja tylko po to, żeby zrobić miejsce kolejnym chłopakom, którzy w to miejsce mogli wskoczyć. Chociażby dzięki temu dzisiaj Damian Ratajczak jest naszym podstawowym juniorem i nagle się okazało, że Antek Mencel też bardzo fajnie jeździ. Ja przypomnę, że to są chłopcy dopiero, którzy mają po 18, po 17 lat, tak? I my dopiero owoce tego dopiero pozbieramy za rok, za dwa, za trzy. Gdyby Kacper był, no pewnie para juniorska być może robiłaby w meczu dwa, może trzy punkty więcej. W ogólnym rozrachunku Być może by to się przyniosło na jakieś punkty meczowe, tego dzisiaj nie wiemy. No ale co? Ale nie mielibyśmy ani Huberta Jabłońskiego w tym miejscu, w którym jest, ani Antka Mencla w tym miejscu, w którym jest. Przypomnijmy jeszcze, że mamy też Maksia Borowiaka, który drugi rok rzędu jest na wypożyczeniu w Zielonej Górze. Także to były nasze przemyślane decyzje poparte tym, co trenerzy mówią o chłopakach, jak oni ich oceniają. No i tak jak wspomniałem, my dopiero owoce tego będziemy zbierać, tak? Kacper kończy w tym roku bieg juniora, a w przyszłym roku będzie miał 22 lata. No, też będzie miał takie pewnie
ruchy,
trochę...
Takie ruchy też muszą być. Piotr Pawlicki też, no nie wiem, zaryzykuję, bo z Piotrem nigdy nie rozmawiałem na ten temat. Potrzebował zmiany otoczenia, to tak. Szuka takiego prywatnie żużlowego, sportowego impulsu.
Dokładnie to, o czym rozmawiamy. Piotr, no też było widać, że z roku na rok męczy się, tak? I w pewnym momencie doszedł, no jak gdyby do ściany, tak? I mówi, no że musi podjąć radykalne decyzje, musi coś zmienić, tak? No zmieniał silniki, zmieniał mechaników, zmieniał sprzęty, zmieniał sposób przygotowania, to dalej nie pomagało. No więc Piotr podjął decyzję, że no chce zmienić otoczenie. Bardzo fajnie się zachował, bo stosunkowo szybko nas o tym poinformował. Mogliśmy się do tego przygotować, tak? No, w przeciwieństwie tego, co Jason Doyle postąpił, tak, no bo to też wszyscy wiemy, jak to było, nie?
Przykra historia. Mhm. To teraz tak pół żartem, pół serio jeszcze dopytam, bo gdzieś tam się pojawiły takie ploteczki, że i Piotr, i wy macie ochotę, żeby wrócił na następny sezon? Milczenie jest wymowne, dobra.
Ploteczki? Czasami... No, zbliża się sezon żużlowy, zbliża się ku końcowi i zawsze gdzieś tam. No, dokładnie. I zawsze gdzieś tam tych ploteczek teraz będzie coraz więcej, tak? No zobaczymy, co jak tutaj to się wszystko potoczy. No, my rozmawiamy też z różnymi chłopakami. No, gdzieś tam te zmiany są nieuniknione w tym roku. Tak jak tu chociażby jeden ze słuchaczy zasygnalizował zmianę Piotra Barona, tak, to pewnie tych zmian będzie więcej na przyszły rok. No o szczegółach to jednak jeszcze troszeczkę za szybko, żeby mówić.
Jasne, rozumiem, ale też chcę wrócić właśnie do tej sprawy takiego odzyskiwania. Nie wiem, czy utraciliście to zaufanie kibicowskie, ale tak trochę frekwencyjnie wyglądało to dosyć średnio, będąc delikatnym. Dopiero to wszystko się obudziło, kiedy zapaliła się czerwona taka lampka ostrzegawcza. Doszło do meczu z GKM-em Grudziądz.
To był tak naprawdę mecz o wysoką stawkę,
mecz,
tak?
Tak naprawdę o wszystko.
Gdzie przypomnijmy kibicom, że zawsze przez ostatnich lat, nie wiem, 6, 7, 8 mecze z Grudziądzem były to mecze z najgorszą frekwencją w tych sezonach mistrzowskich.
Bo
do jednej bramki i były to mecze o nic. Mhm. Ja odkąd ja tylko pamiętam, Grudziądz przyjeżdżał. Sami dobrze wiemy, że Grudziądz generalnie ma problem z meczami wyjazdowymi i przez te wszystkie lata w Ekstralidze wygrał bodajże chyba tylko jedno, może dwa mecze.
Parę razy mi się zdarzyło być na tych meczach na Smoku właśnie tak. Z Grudziądzami i wszyscy mówili, ale na mecz trafiłeś.
Dokładnie tak. No i po czym nagle w tym roku, no my jesteśmy na miejscu szóstym, siódmym, przyjeżdża ten sam Grudziądz, a my pobijamy rekord frekwencji z tego roku, 12 tysięcy ludzi, co no dobitnie nas uświadomiło w tym, że no jednak kibice chcą oglądać mecz o coś, tak? To musi być jakaś stawka tego meczu, tak? Tu akurat było to, że my bezpośrednio z Grudziądzem walczyliśmy o awans do playoffów. To był ten mecz, gdzie my z powrotem mieliśmy wszystkich zawodników i to był ten bodziec dodatkowy do tego, no, że na Smoku się pojawiło 12 tysięcy ludzi i ten obiekt z powrotem zaczął żyć. Kontynuacja tego był kolejny mecz z Wrocławiem u nas. Jeszcze więcej ludzi, także no, było widać, że duch tego Smoka wrócił z powrotem.
No właśnie, duch Smoka wróci. Mam nadzieję, że na playoffach, jak i w ogóle a propos playoffu i następnego meczu już tego niedzielnego, jutro mówiliśmy, zaległe spotkanie w Krośnie z Wilkami, ale 19:15 niedziela, 13 sierpnia znowu na Smoku mecz playoffu, już 1/4 finału z Betardem Spartą Wrocław. Bilety dobrze idą?
Bilety idą bardzo dobrze. Fajnie, że jedziemy o 19:15, to generalnie godzinę rozpoczęcia wyznacza telewizja, a to, że telewizja wyznaczyła nam godzinę 19:15, to znaczy to, że dla telewizji i dla hitowy ekspertów mecz. Będzie to mecz hitowy, tak? Także no nie pozostaje na nic innego, jak tylko zaprosić wszystkich naszych kibiców i tych z Leszna i z okolic i tych z Poznania, bo wiemy, że też mamy takich, bo chociażby dzwonią i przyjeżdżają do nas tutaj, także na 19:15 zapraszamy wszystkich do Leszna, no bo będzie się działo, tak? Tym bardziej, że no, trochę ten przedsmak tej rywalizacji leszczyńsko-wrocławskiej mieliśmy przy okazji ostatniego meczu w Lesznie, tak? Czy 2,5 tygodnia temu.
48-42, super mecz, no, cięcie ostre.
Tak, dokładnie. Pierwsza porażka drużyny wrocławskiej w tym roku. Meczu nie przegrali jeszcze aż do tego ostatniego meczu w Lesznie, także no, ten udało nam się zatrzymać, ten wrocławski walec.
No właśnie, bo we Wrocławiu przegraliście 38-52, o ile tak.
Tak.
To był mecz drugiej kolejki.
Tak.
Najbardziej bolesne takie, także z punktu widzenia członka zarządu, dyrektora klubu, to ta porażka z Motorem Lublin?
Czy
to był taki moment, 25-65, tak. Tragedia?
To się nawet...
Szlachectwo zobowiązuje i nie chciałoby się takich wyników, jeśli chodzi
Unia
o...
Unia Leszno, no Krzysztof, no kurczę, no, no, no ciężko to się oglądało, tak? No oczy same płakały, tak? No bo to, no źle to wyglądało, tak? No ale... No takie mecze też się no niestety czasami przydarzają, tak? No, no byliśmy porozbijani mocno, tor w Lubinie no generalnie nam nie leży, no i nic nam nie szło. No, wszystkie rzeczy, które mogły się nie udać, no to nam się nie udały w tym meczu.
Porozmawiamy sobie też troszkę o takich indywidualnych cenzurkach, bo to zawsze też kibiców mocno interesuje. Będziemy rozmawiać troszkę też o prognozach przed tą rywalizacją play-off, ale tutaj no, no padło już nieraz nazwisko Piotra Barona. Tak, nie wiem, chciałbym to usłyszeć odpowiedź od ciebie z takiego psychologicznego punktu widzenia. Czy to rzeczywiście też taki, no by tam różne były opowieści kibicowskie, że kłótnia i no zwolnienie też toromistrza, który był odpowiedzialny za przygotowywanie toru na stadionie przy ulicy Strzeleckiej do ligowych meczów pana Jana Chorosia, że to też mogło mieć wpływy, ale czy z drugiej strony to coś się nie wypaliło i może to, co mówiliśmy w przypadku Piotra Pawlickiego, to inny Piotr Baron, no, którego no, ogromna jest wiedza żużlowa. Celimy nieprawdopodobnie tego szkoleniowca. Sądzisz, że też jest taki klik i coś się wypaliło?
No być może tak, bo generalnie Piotr nas zaskoczył na tej konferencji prasowej wtedy, tak? No wiemy, że to jest pokłosie tych decyzji właśnie związanych, tak jak tu zostało powiedziane, z rozstaniem się z naszym toromistrzem Jankiem Chorosiem, który no, przyszedł razem z Piotrem Baronem, tak? I no, generalnie Piotr tam miał trochę inną wizję odnośnie tam tych zmian. No, zapadły na pozycji zarządu zapadły takie decyzje, że no to jeżeli ma być zmiana, to musi być zmiana już tu i teraz, tak? No i tam stąd też właśnie takie decyzje. Trochę tam zawodnicy też mieli inną koncepcję przygotowania tego toru, trochę gdzieś tam ta komunikacja nie do końca dobrze się układała. No i później doszło do tej konferencji prasowej, gdzie Piotr nas poinformował, że nie będzie. To przyjęliśmy ze spokojem, no pewnie gdzieś tam więcej rzeczy się nałożyło. Pewnie trochę to wypalenie, tak? No pamiętajmy, bodajże chyba 2 lata temu już eksperci i kibice wszyscy przymierzali Piotra do drużyny z Torunia chyba, tak? Także to już gdzieś tak no, krążyło gdzieś tak tutaj w tym naszym
powiedz,
świadku żużlowym.
To od razu tak dopytam, ten rynek trenerski, jeśli chodzi o fachowców, bo mówię, oddajemy absolutnie tutaj cześć Piotrowi Baronowi,
tak,
bo no, znakomity trener wygrywający także
wiele wniósł plebiscyty do naszej
w sporcie
drużyny.
Ogólnym, a wygrywać w Wielkopolsce, nie wiem, z trenerami piłkarskimi, czy koszykarskimi, czy siatkarskimi, czy kajakarskimi, też być zawsze w czołówce plebiscytów, tak. No to też o czymś
świadczy
i to jest wielka klasa.
4 tytuły mistrza Polski.
Tak. Jest. Nikt tego
też,
nie zabierze.
To też o czymś
historii klubu,
oczywiście, że tak. I my bardzo jesteśmy wdzięczni Piotrowi za to i no naprawdę doceniamy to, tak? Także czekamy na spokojnie, na zakończenie sezonu, pewnie jakiś obiadek, może kolacyjkę.
Jakieś CV-ki spływają już, to przeskakuje do przyszłości od innych szkoleniowców, no bo ja wiem, że jest, no ale to też to słyszymy tak, w kontekście piłki, presja jest w Lechu Poznań, no w takich klubach w kontekście ale, żużla musi być presja.
Ale wszędzie jest presja. My, Krzysztofie, rozmawiamy o profesjonalnym sporcie, no to no nie można tego robić bez presji, tak? Jak ktoś chce sobie robić bez presji, no to zapraszamy do innej dyscypliny na innym poziomie, tak? No Lech Poznań, Warta Poznań, czy Unia Leszno, czy inne kluby pierwszoligowe, żużlowe, no musi być presja, no i my liczymy się z tą presją, no i tylko trzeba się nauczyć z tym żyć, tak? I jakoś w miarę takie dobre i sensowne decyzje podejmować pod ciśnieniem i pod tą presją, która jest tam wszędzie obecna. Także, no... CV-ki to no my jesteśmy bardzo małym środowiskiem, tak? Środowisko żużlowe, no bardzo małe, wszyscy się znają. To pewnie tak jak Piotr Baron po ogłoszeniu swojej decyzji zaraz...
Myślisz, że prezes Usiecki już wie, kto będzie trenerem w następnym sezonie?
Nie wiem.
Nie wiesz, czy nie wie prezes?
Nie mogę mówić.
Nie, może, pewnie już wie, pewnie były telefony.
To tak samo jak pewnie Piotr Baron zaraz tam jakieś miał telefony z innych klubów, tak? No my też dostawaliśmy telefony od innych menadżerów, trenerów. No wiemy mniej więcej kto, gdzie, jak się czuje, w jakim zespole, czy ktoś jest też wypalony w innym zespole i też być może szuka urozmaicenia i zmiany. Być może ktoś no, nie do końca się dogaduje w innym klubie, także no... To my tutaj wszystko wiemy, także no te działamy.
Jasne, tym bardziej, że mówię, jeżeli chodzi o pracę z młodzieżą, to też cały czas wy podkreślacie, kibice podkreślają, my podkreślamy, cudowna praca trenera Romana Jankowskiego, ale skupiony tak. na tej, tak to nazwijmy, może nieładnie, hodowli tych kolejnych leszczyńskich żużlowych byczków, póki co, a później już pełnoprawnych byków.
Oczywiście
Piotr Baron...
Tu oczywiście wielkie słowa uznania dla trenera Romana Jankowskiego, ale
są następni zawodnicy w tej kolejce?
To oczywiście, że
nie,
tak.
Nie ma takiego cięcia, że po tych, o których już wymieniłeś, będzie pustka, nie?
Nie, no gdzie pustka? W Lesznie nigdy nie ma pustki, jeżeli chodzi o młodzież, to my no generalnie, no Leszno słynie z pracy z młodzieżą, tak, z inwestowaniem w młodzież, no my lubimy to robić, tak, i my lubimy jechać wychowankami, swoimi chłopakami, no mamy następną, no lista tam, no końca nie widać, tak, tak, Roman Jankowski tam jest rozpędzony, ale też warto tutaj dodać, że mamy od bodajże 2 lat Damiana Balińskiego też, który też wspiera, Bali. Oczywiście, tak, nasz słynny Bali, który też wspiera trenera Romana Jankowskiego w pracy i w treningach z młodzieżą, tak, Bali jeszcze na razie jest czynnym zawodnikiem, tak, no będziemy dalej obserwować, jak tam ta jego kariera się potoczy, no i pewnie po zakończeniu kariery, no bo to, że Bali już jest z nami, to tak trochę przygotowujemy Balego też do tego, żeby później po zakończeniu kariery jeszcze mocniej się zaangażował w to. Także no, efekty pracy są widoczne.
Leszczynianin Rafał Dobrucki, trenerem Narodowej Reprezentacji Polski, tak. Zdobywca razem z chłopakami złotego medalu drużynowego Pucharu Świata.
No. Oczywiście.
Oczywiście. Czyli nie jest tak źle personalnie z tym Lesznem. Nie będzie totalnego tutaj zachwiania. Dobrze, 618-654-654 to jest telefon do naszego studia. Zaraz sobie zrobimy krótką analizę zawodników. Oczywiście też przypominając te ich kontuzje, ale wygląda to nieźle. Odrodzenie Janusza Kołodzieja, ostatnio też fenomenalny występ podczas turnieju finałowego w Gistrow, SEC, tak. Indywidualnych Mistrzostw Europy. Zobaczymy, co jeszcze będzie działo się w indywidualnych mistrzostwach Polski. Też już taka powoli ikona, nie tylko tarnowskich jaskółek, bo stamtąd przecież pochodzi, ale także Unii Leszno.
No Janusz, to tak pół byk, pół jaskółka, tak, bo ja pamiętam nasze pierwsze spotkanie z Januszem, to była zima 2000, po sezonie 2009, wsiedliśmy w auto z prezesem Józefem Dworakowskim, pojechaliśmy spotkać się z Januszem Kołodziejem i z Krzysztofem Cegielskim, udało nam się przekonać wtedy Janusza na zmianę barw klubowych, to też był pierwszy raz, jak Janusz wtedy zmieniał, bo on generalnie no, nie ruszał się poza Tarnów. Trochę wykorzystaliśmy sytuację, no i udało się tego Janusza przekonać. Spędził 2 lata w Lesznie. Ten Tarnów później z powrotem awansował, no i Janusz jednak to serce go tam dalej ciągnęło do Tarnowa. Wrócił, no po czym gdzieś tam Tarnów sobie no, nie do końca dobrze radził. Janusz znowuż próbował trochę usprawnić swoją jazdę i polepszyć, no i zmienić otoczenie. Po raz drugi udało nam się to wykorzystać. No i Janusz, jak już zawitał do nas do Leszna wtedy, to jest do dnia dzisiejszego. Ja mam nadzieję, że no jeszcze długo Koldi z nami pozostanie.
618-654-654. Panie Rafale, dobry wieczór, jesteśmy na antenie.
Dobry wieczór, Cisza Radio. Dobra, witam serdecznie, panie Krzysztofie i pana gościa z Unii Leszno.
Witam.
Ja mam takie pytanie, powiedzmy, może 2 pytania, no może było, bo ja od samego początku nie słyszałem, ale no, czy jak pan widzi to, ze Spartą Wrocław, kto jest faworytem, bo powiedzmy tak, no, bo ta Sparta Wrocław jest no, mega mocna, też tak mnie się
dobra,
wydaje.
Dobra, będziemy prognozować tak. Za chwileczkę, dobra, notuję dobra, panie Rafale, dobra. Tak.
I moje drugie pytanie, no to ja wiem, że dżentelmeni o pieniądzach nie mówią, ja wiem, że budżet nie musi być taki jak w piłkarskiej ekstraklasie, ale mniej więcej jaki budżet Unia Leszno ma, no, żeby to tak chciałbym wiedzieć po prostu, ale nie mógł się tego wiedzieć, bo wiadomo.
Dobra.
I pozdrawiam serdecznie.
Dziękujemy ślicznie. Dziękujemy ślicznie. Dobra, to zanim o tym sporcie, to okej. Okay. Hipotetycznie budżet, który pozwala na spokojną walkę, idę ostro, o złoty medal, załóżmy w sezonie 2024. To budżet jaki? Obojętnie, czy dotyczy to Fogo Unileszno, czy innego klubu, który ma takie marzenie. Taki
około
spokój.
20 milionów.
Około 20 milionów, czyli takie szacunki.
Ze skazaniem na to zaokrąglenie w górę, nie w dół.
Rozumiem. No to są fakty, to jest zawodowy sport, kosztochłonny. Zawodnicy muszą też inwestować w sprzęt, żeby on się spisywał, w tunerów i tak dalej. Tutaj ta otoczka, te teamy są coraz bardziej rozbudowane.
Przypomnę,
prawda?
Że budżet nieporównywalny do piłki nożnej, tak? No bo ja generalnie kibicem piłki nożnej to taki, nie jestem aż bardzo, ale gdzieś
Lecha
tam...
Lecha 120 milionów.
No proszę bardzo, tak?
Razy 6.
No to o czym będziemy mówić, tak?
Razy 6. No. Tak, ale no to...
Tak, tylko że mówimy o Lechu tutaj, to już jest taki top of the top, tak? Bo mamy te topowe zespoły, Lech Poznań oczywiście super, że w tym topie jest, ale pewnie taki zespół ze środka tabeli. No to nie wiem, czy
nie,
to
no zdecydowanie
30, 40,
mniej. Warta Poznań około 10 milionów.
O, około 10 milionów.
Zobacz, czyli nie walczyłaby o medale w żużlowej Speedway.
No pewnie nie.
W Speedway Ekstralidze. No to mają państwo też od razu porównanie z naszym gościem, dyrektorem zarządzającym Fogą Unileszno, Irkiem Igielskim. Mówiliśmy o Piotrze Baronie, zobaczymy, kto będzie nowym szkoleniowcem. Tak patrząc na te składy, bo też będą musiały być Janusz Kołodziej, omówiliśmy, Chris Holder, bez zarzutu właściwie,
bez
oprócz
zarzutu,
tej kontuzji.
Bo ciężko omawiać postawę Chrisa, bo w pierwszym meczu bodajże 8 punktów, w drugim meczu 6 albo 7, no i w trzecim meczu miał na koncie 6 punktów, wiózł następną dwójkę. Upadek, tak, no ciężko, stracone 2/3 sezonu, wrócił, no coraz lepiej wygląda Chris na motorze z meczu na mecz, aczkolwiek no, to była ciężka kontuzja, tak, no nie jeździł bodajże 13 tygodni, tak, także no ciężko później wrócić, także, ale też no z drugiej strony ciężko później gdzieś oceniać Chrisa, bo no jednak strasznie pechowy sezon. Nie?
Grzegorz Zęgota, reaktywacja, też trochę pecha, ale generalnie odbiór wśród fanów czarnego sportu absolutnie na plus.
To tak jak powiedziałem o tych Wilkach Krosno, że mamy jest gdzieś tam stare rachunki do wyrównania, tak w tym momencie chyba trzeba podziękować klubowi z Krosna, że nam zabrali tego Doyla, mimo tego, że Doyle gdzieś powiedział, że tutaj u nas zostanie i była jasna deklaracja z jego strony. No podkupili nam tego Doyla, no ale gdyby nie ten ruch, to pewnie Zęgi by nie wylądował w Lesznie, nie mielibyśmy Grzegorz Zęgota reaktywacja, tak? Zęgi jedzie, no wyśmienity sezon, jedzie dużo lepiej niż wszyscy się tego spodziewali, począwszy od kibiców, a skończywszy chociażby na zarządzie, bo no my wiedzieliśmy, że no, Zęgi wraca do Ekstraligi z pierwszej ligi, jest po tej bardzo ciężkiej kontuzji, którą odniósł w Hiszpanii na krosie też, tam były no bardzo wielkie problemy z tą nogą.
No w tym rankingu pierwszoligowym to nie była wcale czołówka.
Nie, tam oczywiście, że tak.
To miejsce tak, gdzieś tam od pierwszego.
Dokładnie tak. Po czym się okazuje, że no ten Zęgi, do który wszyscy gdzieś tam mieli przy jego nazwisku wielki znak zapytania, okazało się, no, że ten Zęgi tu nam wygrywa pierwszy mecz z Krosnem u siebie. No jedzie jak szatan następne mecze, przywozi bardzo cenne, bardzo ważne punkty. No później znowuż ta kontuzja i problem w Gorzowie, no ale po powrocie, no to jest powrotem stary dobry Zęgi, tak? Bardzo szybki na starcie, opanowany, te starty też takie specyficzne, bo jak my to nazywamy szczur, jak gdyby puszcza takie ze startu, czyli koło przednie jedzie po torze, nie ma tam ani żadnego myszkowania, ani nie ma stawiania motoru w górę, nie, Zęgi tak fajnie sobie to wszystko opanował, no i super, bardzo się cieszymy, że Zęgi w tym roku do nas dołączył i że jest częścią tej drużyny.
29 sierpnia skończy 35 lat, sobie tutaj błyskawicznie sprawdziłem. Mogą być huczne urodziny, bo to już będzie, jak będziecie w czwórce play-off Speedway Ekstraligi.
Oby.
Kto tam jeszcze sierpniowy? Bartek Smektała 22 sierpnia skończy, będzie 10 lat młodszy.
O, proszę.
Zęgiego będzie miał lat 25 i Bartosz, bardzo lubię tego zawodnika i sposób jego jazdy na torze, ale to wybitny sezon nie jest.
Nie. Nie, to nie jest wybitny sezon. No widać, że Bartek męczy się ze silnikami, tak? Bo jest świetnie przygotowany, jeżeli chodzi o kondycję do sezonu. Całe zaplecze logistycznie, wszystko ok, tak? Ale jednak widzę, że gdzieś szuka cały czas tej prędkości w silnikach, szuka, brakuje mu, no, a później jak brakuje, no to no, nie ma się czym odepchnąć, ciężko zaatakować, ciężko no, wykonać ten decydujący atak. No i to później może gdzieś tak trochę wyglądać z zewnątrz, że no tak niektórzy kibice mówią, a bo tak Bartek wszędzie tam nie wjeżdża, no pewnie to jest po części spowodowane tym, no, że jednak te silniki nie pozwalają mu na to i nie dają mu aż takiego komfortu, że wiadomo, że Bartek obojętnie tam, gdzie wjedzie, to ten motor go wyciągnie, tak? Także, no aczkolwiek, no cieszymy się, że Bartek jest w Unii, tak samo, bo to przecież chłopak od nas ze Śremu, tak? Z wychowanek też szkoły Romana Jankowskiego, także...
No. Dajemy szansę.
No mamy jeszcze piątego, tak? Bo jeszcze Jamon jeszcze.
Jamon, ale o Jamonie to chciałem zapytać w inny sposób.
Okay, dobrze.
Chciałem zapytać, czy będzie goodbye Jamon. O, tak wprost zapytam, no bo też nie mówię nawet o jakości stricte żużlowej, ale wiadomo, że kończy się ten wiek. Mm-hmm.
Tak, kończy się wiek U24, dokładnie. No właśnie. Parę lat temu Ekstraliga wprowadziła przepis, że w każdej drużynie musi jeździć zawodnik U24, czyli do 24 lat. Może to być zawodnik polski albo zagraniczny, tak? No i Jamon przez te wszystkie lata gdzieś korzystał z tego przepisu i faktycznie jeździł. Czy będzie goodbye Jamon, to tego jeszcze nie wiem. To tak jak wspomnieliśmy.
Prezes Rusiecki, pozdrawiamy
gorąco oczywiście. To dopiero mamy prawie połowę sierpnia. Kończy się runda zasadnicza, przed nami play-offy. To jeszcze nie ten moment, żeby mówić o tym, czy będzie goodbye Jamon, czy będzie welcome ktoś inny. No,
dobrze, było w każdym razie welcome w tym sezonie z Nazarem Parnickim, ukraińskim zawodnikiem, młodziutkim, bo 13 października, już skoro jadę tymi datami urodzenia.
Tak, skończył 16 lat zeszłego roku.
Tak, a teraz kończy 17.
Dokładnie, tak.
I no, pierwszy wyjazd na tor... To zrobiło duże wrażenie. Bo to nie za szkółki Romana Jankowskiego, żeby była sprawa jasna.
Nie. To jest chłopak, który no, znalazł się tak trochę, mogę powiedzieć, że przez przypadek, dlatego że jest to chłopak z Ukrainy, który przyjechał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, przyjechał z rodzicami do Polski, uciekli przed wojną, przyjechał z tatą, z mamą, z siostrą i z młodszym bratem. Trafili na początku do Częstochowy, do szkółki żużlowej, no ale tam no, jakoś nie przekonali do siebie nikogo, no i później trafili do Leszna. Prezes Piotr Rusiecki zaopiekował się całą tą rodziną, tak, bo zapewnił i gdzieś tam dach nad głową i pracę i wyżywienie, no i okazało się, że Nazar zaczyna trenować, że całkiem dobrze to wygląda. Na początku miał trochę problemów takich, jakby to powiedzieć, licencyjno-papierowych, jak my to mówimy, dlatego że on był cały czas zawodnikiem klubu z Równego. Klub z Równego nie chciał mu dać zgody na starty w Polsce, tak? W międzyczasie Nazar podszedł do licencji polskiej. Myśleliśmy, że te przepisy trochę ulegną zmianie przez to, że rozpoczęła się wojna na Ukrainie i Polski Związek Motorowy chciał troszeczkę pomóc. No nie do końca to wyszło, bo koniec końców Nazar no nie mógł jeździć jako Polak, tak? Musieliśmy czekać, aż on normalnie skończy 16 lat, żeby mógł jeździć w zawodach oficjalnych w klasie 500 centymetrów, no i od tego roku zaczął gdzieś tam jeździć w tych turniejach, no i doszło do tego, że my po tych wszystkich kontuzjach, jak już no, nie mieliśmy kogo i nie wiedzieliśmy, co mamy zrobić, kogo sadzić, no to zapadła decyzja, że no próbujemy tego Nazara, no i to był bodajże mecz chyba z Unibaksem Toruń, tak. U nas tutaj wyjeżdża Nazar w pierwszym biegu, przywozi zero, no tak trochę gdzieś tam próbował walczyć o ten jeden punkt, tak? Później z tego co pamiętam był wycofany, bo poszła rezerwa za niego, no i po czym dochodzi do biegu 9, Nazar puszcza start, bombę wali ze startu, wygrywa ten bieg ku zaskoczeniu wszystkich. Tak, następny bieg, chyba 12, Nazar z 4, puszcza drugą bombę tego wieczoru. tnie ładnie gdzieś tam po płocie. Paweł Przedpełski w drugim wirażu pierwszego okrążenia bardzo mocno go wywozi, Nazar nie odpuszcza. To też pokazał, że jednak
charakter.
Ma charakter, tak, i po tej dużej objechał wszystkich, no i się okazuje, że debiut jak marzenie, tak, no i nagle się okazało, że kurczę, skąd to jest ten chłopak, tak, że Unia Leszno ma znowu szkolnego zawodnika, no oczywiście niegotowego jeszcze na Ekstraligę żużlową,
ale z papierami i mentalem też, to widać po pierwszych ruchach takich na torze.
Oczywiście, że tak, tak, także no, jeżeli chodzi o to, dlatego mówię, że gdzieś tam ta kolejka tych zawodników jest i przyszło.
Ale
powiedz,
bo powiedziałeś o dosyć tej dramatycznej sytuacji, no bo wszyscy też po tej agresji rosyjskiej na Ukrainę wiemy, jak to wszystko wyglądało. Zademowiła się ta rodzina też w Lesznie?
Tak, bardzo.
To
bardzo.
Jest ważne, żeby też chodzą odnaleźć do swoje
tutaj,
hobby,
tak, oczywiście.
Pasje, no bo skoro było się żużlowcem gdzieś tam w rodzinnym domu i trzeba było uciekać i tu nagle otwiera się po prostu szansa na to, żeby
dokładnie. Chłopacy bardzo pracowici, sumienni, na treningi przychodzą, ćwiczą. Tata też pomaga, angażuje się w funkcjonowanie klubu, jak potrzeba, to też pomaga i wyjedzie i polewaczkom i ciągnikiem. Widać, że chce, pomaga, nie uciekają od pracy chłopacy.
Powiedz o tych pozostałych też młodych chłopakach z formacji juniorskiej drużyny FOGO Unii Leszno. Też uzmysłowiłaś mi tak naprawdę dopiero to, że to są 18-latkowie, a czasami jest takie wrażenie też kibicowskie. Mówię, jak czasami też oglądam najczęściej niestety telewizyjnie, mówię niestety, bo lubię odbierać mecze na stadionie żużlowym, ale te niektóre terminy nie odpowiadają, czasami się z piłką nożną nakładają. Wiadomo, że my tutaj wszystkie mecze transmitujemy i tak patrzę nie tylko dlatego, że tak samo się nazywa Damian Ratajczak, ale wydaje się już, że oj kurczę, no czasami trochę gorzej jedzie, a wydawałoby się, że już tak długo jeździ, że powinien właściwie robić co najmniej 10 punktów w każdym meczu.
O właśnie, a Damian Ratajczak urodzony, proszę przeczytaj kiedy?
Proszę bardzo, 23 maja 2005 roku.
Bardzo proszę.
No tak? Bardzo to jest odpowiedź.
Więc
on dlatego
ma dopiero 18 lat, inni mają 17 lat, tak? No ja wiem, że no czasami
trzeba być cierpliwym,
prawda? Dokładnie tak. I kibice no czasami no gdzieś tam no są nie do końca zadowoleni, tak? Że no nie jadą tak w tej lidze, jakby tam kibice od nich oczekiwali. Albo w zawodach młodzieżowych, albo gdzieś tam te punkty gubią. No ale właśnie popatrzmy na to z drugiej strony. 18-17 lat, tak? No kurczę, ci chłopcy naprawdę, oni jeszcze mają bardzo, bardzo dużo jazdy przed sobą. Cofnijmy się, Krzysztofie, parę lat do tyłu, Dominik Kubera z Bartkiem Smektałą.
Tak jest.
No kiedy tak naprawdę
zaczęli? Bywali tutaj w tym studiu
dokładnie
też z tobą,
tak,
jako wielkie talenty.
Przyjeżdżali, tak? Dominik Kubera, pamiętamy ten sławetny finał ze Spartą Wrocław, wyjechał dwa biegi, wygrał 3-3, później 0-0, tak? Kiedy tak naprawdę zaczęli dobrze punktować? No bo oni dopiero tak naprawdę zaczęli jeździć w wieku 19, 20, 21 lat, tak? No a my tutaj mamy chłopców 17-18-letnich, to co powiedziałeś, po prostu potrzeba czasu.
I oni wystrzały będą mieli, bo też wystrzały były chociażby Huberta Jabłońskiego, prawda?
Tak.
Też pamiętam takie mecze, kiedy no, wydawało się, że no nie, narodziła się gwiazda, już wszyscy chcieliby, żeby najlepiej awansował do cyklu Grand Prix.
Ale to tak nie jest.
Ale to tak nie jest.
No więc właśnie, dlatego tu potrzeba czasu, to są młodzi chłopcy, oni mają jeszcze naukę, oni mają szkoły, oni muszą też nad tym popracować, muszą bardzo dużo trenować, uczyć się, podglądać starszych chłopaków, a co najważniejsze, muszą bardzo dużo jeździć w zawodach.
Dobra, to teraz nie będzie pompowania młodych zawodników, nie będzie pompki Damiana Ratajczaka, tylko będzie pompka Krzysztofa Ratajczaka wobec dyrektora Ireneusza Igielskiego. Ile trzeba wygrać ten niedzielny 13 sierpnia mecz z Betardem Spartą Wrocław, pierwszy mecz 1/4 finału play-off, żeby awansować do czołowej czwórki? Bez żadnych tam obliczeń i tak dalej.
Oj, to tak się...
54-36 wystarczy?
To tak się nie da bez żadnych obliczeń, bo to obliczenia chyba będą wskazane. No, powiem tak, pamiętam sezon 2014. Przyjechała do nas Unia Tarnów. W rundzie zasadniczej upnęli nam bodajże chyba 8 punktami. Unia Tarnów nie przegrała wtedy meczu w rundzie zasadniczej. My awansowaliśmy, no trochę fuksem, trochę gdzieś tam nam się udało, awansowaliśmy. Tarnów przyjechał w rundzie zasadniczej tutaj, sprzedaje nam Łupnia, w Tarnowie w ogóle nas tam rozebrali na czynniki pierwsze, no i doszło do pierwszego meczu play-off. Marek Cieślak był wtedy trenerem. Przyjechali chłopacy z Tarnowa do Leszna i nagle się okazało, że Unia Leszno wygrała, wydaje mi się, że 6 punktami. 4-8, 4-2. Po czym Marek Cieślak mówi: 6 punktów, bez problemu, 2 biegi, rozpoczynamy od zera, wygrywamy, bardzo takim pewnym głosem. W międzyczasie Greg Henko jakaś kontuzja, oni ściągnęli Torsela, Torsel jechał na punktowanej pozycji, już miało być 4-2 w pierwszym biegu dla Torunia, nagle Torsel miał defekt, wynik się obrócił 4-2 dla nas, bieg młodzieżowy nie do końca i ta cała układanka i strategia zaczyna się sypać. Skończyło się tym, że Tarnów przegrał u siebie z Unią Leszno i my wjechaliśmy do finału, a Tarnów... Tarnowa nie było.
Bo play-off rządzi się własnymi prawami. Tak jak w piłce mówi się, derby rządzą się własnymi prawami, play-offy tutaj też.
O właśnie tak. I dlatego właśnie wracam do tych obliczeń. No pewnie fajnie byłoby w ogóle wygrać z Wrocławiem, tak? No bo to, że udało się, że to, że wygraliśmy z Wrocławiem w rundzie zasadniczej, nie oznacza, że ten mecz się powtórzy i że my znowu z nimi wygramy, bo no przypomnijmy kibicom, no przyjeżdża zespół, który... No,
naszpikowany.
No, gwiazdami, tak? No walec wrocławski, który do meczu w rundzie zasadniczej w Lesznie nie przegrał żadnego meczu, także no to Wrocław tu jest faworytem.
Ale patrz, jak szliśmy tutaj do studia, tak patrzę na zegar, bo musimy kończyć za 90 sekund, to tak pół żartem, pół serio, ale bardziej serio powiedziałem do ciebie, że w ogóle Unia Leszno na tym etapie rozgrywek przed playoffami wygląda trochę na ozdrowieńców, a drużyna Betardu Sparty, patrząc na to, co wydarzyło się ostatnio choćby z Piotrem Pawlickim, tak, no to ma tych kłopotów trochę więcej.
My swój cel osiągnęliśmy w tym roku, tak? Nasza misja, nie chcę powiedzieć, że dobiegła końca, ale to my już nic nie musimy. My już teraz w play-offach wiadomo, że każdy jedzie, żeby wygrać, tak? Ale to Wrocław musi awansować do półfinału, Wrocław musi być we finale, a my po prostu spróbujemy co niektórym popsuć te ich plany. Patrzę też na ten zegarek, kurczę, to za szybko ten czas tutaj leci w tym studiu.
Coś, no to tak jest, mam takie najszybsze okrążenia robimy.
No nie, nie, to trzeba wydłużyć do 1,5 godzinki następnym razem audycję, bo fajnie się rozmawia. I,
no. Też się cieszę i za to spotkanie. Dobra, no to w takim razie powodzenie, bez żartów już teraz.
A po ja prostu nie dziękuję.
Powodzenia bez kolizyjnej jazdy, żeby już
w pełnym składzie przy pełnych trybunach zapraszamy tak jeszcze raz, niedziela 19:15, do zobaczenia na Smoczyku i proszę, trzymajcie kciuki za nas.
Tak jest, kolejne pary play-offy też ciekawe, więc ten finish Speedway Ekstraligi będzie na pewno bardzo, bardzo atrakcyjny. Jutro będziemy Państwu w naszych serwisach podawać wynik ostatniego meczu jeszcze w rundzie zasadniczej, bo przecież jutro o 18:00 planowany w Krośnie mecz Celfastu Wilków z Fogo Unią Leszno. Członek zarządu, dyrektor zarządzający klubu z ulicy Strzelecki z Leszna, Ireneusz Igielski, jak zwykle niezawodny, sprawny, szybko startujący spod taśmy tak maszyny startowej przy mikrofonie Radia Poznań. Dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia. Mówimy, ja krótko się z Państwem żegnam, bo już tuż po 22:00 będzie jeszcze flash sportowych informacji, między innymi o Rakowie, o Magdzie Frank, a teraz wspólnie z Jarkiem Bakczyńskim, który audycję zrealizował. Kłaniamy się Państwu, rzeczywiście mówiąc, do usłyszenia.
Sportowa Arena.